Gość dnia Radia Gdańsk.
Ze studia w Warszawie Jarosław Sellin, wiceminister kultury, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Panie ministrze, jak myślę Jarosław Sellin, to przede wszystkim mi się kojarzy jednak okręg wyborczy Gdyńsko-Północno-Kaszubski. Pan wprawdzie w 2015 już startował z listy w okręgu gdańskim, ale trochę za Gdynią i północnymi Kaszubami pan poseł nie tęskni?
No cóż, jestem posłem z Pomorza od 14 lat i rzeczywiście pierwsze 10 lat to był ten okręg północny, czyli Gdyńsko-Kaszubski, ale moja partia zdecydowała, że 4 lata temu mam kandydować z okręgu Gdańsko-Kociewsko. Powiślańsko-Żuławskiego, tak go nazywam, bo jeśli wszystkie subregiony opisywać, to właśnie tak ten okręg wygląda i jestem z tego też bardzo dumny, bo ja większość swojego życia przeżyłem w Gdańsku, choć urodziłem się w Gdyni, korzenie rodzinne są na Kaszubach. To jednak większość swojego życia młodzieńczego, już dorosłego przeżyłem w Gdańsku i Gdańsk jest dla mnie bardzo bliskim miastem, więc cieszę się, że znowu podjęta została decyzja, że będę kandydował tu.
Natomiast z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to jest trudniejszy teren. Patrząc na wyniki wyborów w 2015 roku w tym okręgu gdyńsko-kaszubskim, tak w uproszczeniu mówiąc, ponad 31% w okręgu tym gdańskim, mniej niż 30%. Jaki cel na te wybory pan jako jedynka listy sobie stawia?
Rzeczywiście tu nie ma co ukrywać, tak jest na Pomorzu, że nie osiągamy tych wyników, które osiągamy w kraju. 4 lata temu zdobyliśmy 37,5% głosów w kraju i to nam umożliwiło samodzielne rządy po raz pierwszy w historii 30 lat polskiej, ostatniej polskiej demokracji. No ale na Pomorzu to jest wynik znacząco niższy, trudny dla nas region, okręg dla Prawa i Sprawiedliwości, ale zawsze też przypominam naszym zwolennikom, działaczom, że pamiętajcie, że te wyniki pokazują, że spacerując po Pomorzu, po Trójmieście, po różnych miastach na Pomorzu czy wsiach, pamiętajcie, że średnio co trzeci spotykany człowiek jest naszym zwolennikiem. Więc trzeba opierać się o to wsparcie, utrzymywać to wsparcie, starać się je powiększać i realizować marzenia, inspiracje, które od ludzi, z naszych zwolenników tutaj na Pomorzu wypływają.
A panie pośle, znowu trochę polityka historyczna w znaczeniu historycznych wyborów. W 2015 roku w okręgu gdańskim pierwsze miejsce, najwięcej głosów, 35 tysięcy, otrzymał pan. Natomiast drugą lokomotywą listy był Andrzej Jaworski, 25 tysięcy głosów. Domyślam się, że Andrzeja Jaworskiego na liście Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. Kogo pan by widział jako lider listy, jako taką drugą, przepraszam za określenie dość potoczne, lokomotywę wyborczą? Czy to będzie Kacper Płażyński?
Myśmy 4 lata temu wprowadzili po raz pierwszy do parlamentu z tego okręgu 5 na 12 posłów. Dotąd takiego wyniku nie udawało nam się osiągnąć. I w związku z tym mamy dzisiaj 5 posłów z tego okręgu. Ja przede wszystkim chciałbym współpracować z każdym z nich, bo naprawdę tworzymy fajną grupę, fajną drużynę i liczę na to, że każdy z obecnych 5 posłów Prawa i Sprawiedliwości z naszego okręgu gdańskiego na tej liście się znajdzie. Ale oczywiście będziemy walczyć o jeszcze lepszy wynik. Mam nadzieję, że tych mandatów zdobędziemy więcej. W związku z tym jest też perspektywa dla nowych nazwisk i myślę, że będą dzielnie walczyć o ten mandat, te nowe właśnie nazwiska. Ale kto to będzie dokładnie, to oczywiście zdecydują władze mojej partii.
No i właśnie to jest ważne.
Właściwie koalicji, bo wiadomo,
Zjednoczonej Prawicy, tak?
Tak, Zjednoczonej Prawicy, wiadomo, że z Porozumieniem
i Solidarną Polską. I właśnie, panie pośle, kiedy poznamy te listy? Dlatego, że to za każdym razem mówi się o takich, pan mówi o wspólnym decydowaniu, natomiast to jest czasami dość brutalna walka o miejsce na liście, o to, kto tam się znajdzie. Jak pan sądzi, kiedy ten ostateczny kształt list Zjednoczonej Prawicy we wszystkich okręgach poznamy? Czy to jest perspektywa miesiąca?
To jest pytanie do sztabu wyborczego naszego głównego, centralnego. Także ja tej dokładnej daty nie jestem w stanie dzisiaj przedstawić, ale myślę, że to powinien być przełom lipca, sierpnia, na pewno już sierpień.
jeżeli patrzymy na przebieg tego, co może być w najbliższych wyborach. Największe zainteresowanie mediów w tej chwili dotyczy takiej niewielkiej partii, która się nazywa PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja nie chcę powiedzieć, że rozdaje karty, bo poparcie jest niewielkie, ale w mediach jest niezwykle dużo dyskusji na temat tego, czy pójdzie w koalicję europejskiej z Platformą, bez Platformy. Z punktu widzenia pana jako przedstawiciela PiS-u, czy to, jak będzie spozycjonowany PSL, czy będzie tworzyć tą koalicję polską, czy będzie w koalicji europejskiej, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? To jest wasz naturalny rywal na wsi, w małych miasteczkach. Jak by pan wolał walczyć z PSL-em?
Każdy uczestniczący w wyborach obserwuje też, co się dzieje w ogóle na tym tak zwanym rynku wyborczym i z uwagą to obserwujemy oczywiście, jak nasi oponenci do tych wyborów pójdą i w jakiej formule. Widać, że jest dużo chaosu, jeśli chodzi o tych naszych oponentów. Jeśli chodzi konkretnie o PSL, to rzeczywiście mają poważny kłopot, ponieważ idąc do wyborów europejskich w szerokiej tak zwanej koalicji europejskiej uwiarygadniali rzeczy, które są mało zrozumiałe, jak sądzę.
Także europosłów z SLD?
Dla większości elektoratu PSL-u są mało zrozumiałe, mianowicie po prostu uwiarygadniali lewacki program i antykościelny, antytradycyjny, antykonserwatywny i to było widać bardzo wyraźnie. Myślę, że wielu wyborców PSL łapało się za głowę. Ale ja też zwrócę uwagę na to, bo mało osób na to zwraca uwagę. Mianowicie PSL od 30 lat będąc obecny w polskim życiu politycznym, tym już demokratycznym i zawsze wchodząc do parlamentu, czasami niewiele przekraczając próg wyborczy, ale jednak przekraczając, nigdy, zwrócę na to uwagę, nigdy nie zdecydował się na koalicję z ugrupowaniami prawicowymi. Natomiast zawsze zgadzał się na koalicję z postkomunistami albo, no wtedy można było jeszcze powiedzieć liberałami, bo dzisiaj Platforma Obywatelska to jest dla mnie partia kompletnie bezideowa, ja jej nie potrafię w kategoriach ideowych opisać, ale wtedy jeszcze liberałami. Natomiast PSL nigdy nie zdecydował się na koalicję na przykład z Akcją Wyborczą Solidarność albo z Prawem i Sprawiedliwością. To dosyć charakterystyczne, pokazujące jakie są korzenie tej partii. One są głęboko PRL-owskie.
No ale jeżeli teraz na listach PSL-u najprawdopodobniej znajdzie się Marek Biernacki, jednak osoba znana na Pomorzu, kojarzona bardzo z konserwatywnymi poglądami, wszystko wskazuje, tak jak powiedziałem, że Marek Biernacki będzie kandydatem PSL-u. Czy to nie jest sygnał, że jednak w tej partii rzeczywiście jest takie dążenie co najmniej ku centrum, a może nawet tak ku działaniom czy programowi centroprawicowemu? Nie żałuje pan, że Marek Biernacki będzie w PSL-u, a nie w Zjednoczonej Prawicy?
Odróżniam te rzeczy. Ja szanuję Marka Biernackiego. Od 14 lat też rywalizujemy politycznie tutaj na Pomorzu i przyznaję, że Marek Biernacki zawsze osiągał rekordowe wyniki wyborcze na Pomorzu, porównując po prostu wszystkich kandydatów, którzy kandydowali. Troszkę tej jego decyzji nie rozumiem, aczkolwiek jedno rozumiem. Ucieczkę z PO. To akurat rozumiem, bo Platforma Obywatelska, jeśli szukać jakichś opisów ideowych dziś, to ona ewidentnie idzie na lewo i to bardzo mocno na lewo. Będąc bezideową partią, pozwala sobie wlewać do tego kociołka, który tworzy politycznego, przez inne środowiska program ideowy, a to są środowiska lewicowe czy wręcz lewackie i po prostu się temu biernie poddaje. I Marek Biernacki tego nie wytrzymał, ja się temu nie dziwię. Natomiast wybór PSL-u jednak mnie trochę dziwi.
Dwukrotnie już pan kieruje, czy jakby stawia taką diagnozę, że Platforma Obywatelska ociera się o program lewacki. No ale jeżeli popatrzymy na sześciopak Grzegorza Schetyny, tam są rzeczy, które przemawiają do obywateli, czy mogą przemawiać do obywateli niezależnie od pewnych poglądów politycznych, bo to, że mamy kłopoty ze służbą zdrowia, z jej organizacją, to jest pewien fakt. O kwestiach klimatycznych tutaj mówi dość twardo, ale bez jakiegoś podtekstu ideologicznego. Czy jest coś w tym sześciopaku Schetyny, które co do pana jako posła Prawa i Sprawiedliwości przemawia i mówi, no szkoda, że myśmy na to nie postawili, czy nie położyli większego nacisku, czy ten sześciopak jest zupełnie jakby poza pana kręgiem zainteresowań?
Oczywiście przyglądam się temu, ale myślę, że Polacy dzisiaj politykę oceniają przede wszystkim w kategoriach wiarygodności. Otóż wszystko, co dzisiaj mówi Platforma, co będzie chciała zrobić, ale nie podaje też żadnych wyliczeń, za co chciałaby to zrobić, za jakie pieniądze, zawsze przecież narzekała, że na nic pieniędzy nie ma i żadnego programu, który my na przykład realizujemy od 4 lat, państwo polskie nie będzie w stanie zrealizować, a jednak się okazuje, że jest w stanie dzięki mądrym rządom i roztropnemu dysponowaniu środkami publicznymi, budżetem państwa i uszczelnianiu też systemu poboru podatków, to myślę, że Platforma właśnie z tą wiarygodnością ma problem, bo pamiętamy, że w roku 2007-2011 też różne rzeczy zapowiadała i nic nie zrealizowała, a zdarzało się nawet, że po prostu oszukiwała, na przykład w sprawie wieku emerytalnego, bo...
No teraz jest zapowiedź, kampanię, że nie będzie podniesienia, tak?
Pamiętam kampanię 2010 prezydencką Bronisława Komorowskiego, wyraźnie na pytanie, czy będzie podwyższony wiek emerytalny. Nie ma takiej potrzeby, absolutnie nie ma takich planów. Potem rok 2011 kampania parlamentarna prowadzona przez Donalda Tuska, to samo pytanie, absolutnie nie ma takich planów. A potem zdobyli pełnię władzy i rządową, i prezydencką, i dokładnie ten wiek emerytalny, zwłaszcza okrutnie wobec kobiet, podwyższyli. Więc z wiarygodnością ta partia ma problem i myślę, że nie sądzę, żeby ludzie jakoś szczególnie koncentrowali swoją uwagę na jakichś sześciopakach i obietnicach Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej, bo trudno po prostu uwierzyć, że oni mówią na serio i na serio o realizacji takiego programu myślą.
Ale panie pośle, ale jeżeli popatrzymy na kolejki na SOR-ach, na to, jak trudno dostać się dzisiaj do lekarza, to niezależnie od wszelkich politycznych konotacji tego programu, jest to rzeczywiście pewien problem społeczny. Ludzie o tym mówią, to budzi obawy Polaków, jak będziemy leczeni. Nie trzeba tutaj dyskutować.
Oczywiście, że trzeba. Wszystkie badania wskazują, że Polacy pytani, jakimi problemami powinna się władza publiczna w pierwszej kolejności zająć, wskazują służbę zdrowia, kondycję służby zdrowia i jakość tych usług. Więc my to też wiemy i na pewno będziemy w następnej kadencji, jeśli łaskawość wyborców będzie taka, że nam ponownie powierzą rządy, będziemy jeszcze bardziej się skupiać na reformowaniu tej sfery usług publicznych, jaką jest właśnie służba zdrowia. Już przecież podjęliśmy decyzję o wyjątkowo rekordowych nakładach na służbę zdrowia.
A to się przełoży na skrócenie tych kolejek, bo ja mam czasem wrażenie, że idą kolejne pieniądze i to jest problem apolityczny, bo on od lat jest widoczny. Kolejne pieniądze idą do NFZ-u, są wydawane, ale z kolejkami wcale nie jest lepiej.
Na pewno będzie można uprościć procedury, mieć też zabezpieczonych więcej lekarzy specjalistów, ponieważ też dochodowość w tych zawodach medycznych będzie wzrastać i za naszych rządów systematycznie wzrasta, więc nie będzie tego wypłukiwania specjalistów za granicę i na pewno sobie z tym poradzimy, aczkolwiek nie jest to proces łatwy i na pewno jest obliczony na lata, a nie na miesiące, ale to będzie jeden z priorytetów, może nawet najważniejszy priorytet naszych rządów w najbliższych latach, jeśli oczywiście łaskawość wyborców na to pozwoli.
Panie pośle, z tego, co mówił Grzegorz Schetyna, nie będzie zmiany wieku emerytalnego, pozostanie 500+ jako świadczenie dla rodzin z dziećmi, będzie 300+ zachowane. Jak się wydaje, na tym polu społecznym nie będzie twardego konfliktu. Czy nadchodząca kampania wyborcza będzie przede wszystkim poświęcona sporom ideologicznym, o tak zwany o ruch LGBT, czy o inne kwestie, czy może wejdziemy w jakąś jeszcze inną sferę dyskusji? Co będzie takim symbolem, czy głównym tematem tej kampanii?
Myślę, że wszystko, co pan wymienił, bo każdy z tych tematów wymaga publicznych debat, ale proszę zwrócić uwagę na razie, jakich koalicjantów ma Platforma Obywatelska.
No nie do końca wiadomo, prawdę powiedziawszy.
No ale prawdopodobnie jednak on pójdzie z Lewicą, no bo PSL jednak podjął decyzję, że tworzy coś innego, więc pójdzie ze środowiskami lewicowymi i one będą wrzucać na agendę te tematy światopoglądowe, te radykalne, sprzeczne z polską tradycją, z polską konstytucją również, jeśli chodzi o jej zapisy, postulaty i będą mieli z tym kłopot. Tutaj też nie do końca wiadomo, jaki jest pogląd Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony mówią, że to nie jest ich agenda, z drugiej strony jednak się wypowiadają, że na przykład związki partnerskie osób jednopłciowych będą wprowadzać. To samo z innymi zapowiedziami programowymi, pewne sprzeczności wieku emerytalnego nie będziemy podwyższać, bo to był błąd, mówi Schetyna, a jednocześnie w tym samym czasie na ich stronie internetowej, programowej jest zapisane, że podniesienie wieku emerytalnego jest i tak niezbędne. Więc no, problem wiarygodności, mówię, ten problem wiarygodności, który jest problemem tego środowiska.
No i na koniec, co będzie takim głównym motywem kampanii na Pomorzu, szczególnie w Gdańsku? Czy to będzie spór o Westerplatte, czy widzi pan inne też przestrzenie do dyskusji, w jaki sposób tutaj władza będzie się przekładała na życie gdańszczan? Kazimierz Smoliński, pana kolega poseł, zapowiedział, że być może kopiec i sam pomnik na Westerplatte pozostaną w ręku miasta. To byłby taki gest, nie wiem, kierunek kompromisowy w sporze o to, kto ma zarządzać tym terenem. Panu pomysł pozostawienia kopca i samego pomnika w ręku miasta podoba się, czy jest pan przeciwny temu rozwiązaniu?
Nie ma potrzeby prowadzenia jakiegokolwiek sporu o Westerplatte. To jest sprawa ogólnonarodowa, jeśli nie światowa.
Ale ten spór jest faktem w tej chwili.
No, ale nie my go wszczynamy. Wszczynają go władze miasta Gdańska, ale mam wrażenie, że też pojawiają się nowe fakty, które
rokują dobrze. Ale spróbujmy iść w stronę kompromisu. Pozostawienie kopca i pomnika jest możliwe?
Zapraszam cały czas, nie mam na to odpowiedzi, panią prezydent Dulkiewicz, żeby oddelegowała do Komitetu Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 39 czterech na 10 przedstawicieli, którzy będą z troską planować budowę tego muzeum. Zapraszam też panią prezydent, żeby oddelegowała wreszcie swojego przedstawiciela do Rady Muzeum II Wojny Światowej, bo od 2 lat tego delegata tam nie ma i to jest dla mnie niezrozumiałe. Bardzo ważne muzeum w Gdańsku, wszak funkcjonujące. Jest możliwość instytucjonalnej współpracy między rządem, który jest zdeterminowany, żeby to muzeum zbudować i żeby ten teren wreszcie godnie wyglądał, bo jest zaniedbany od ćwierć wieku, z każdym szczeblem władzy publicznej. Władza samorządowa to jest też władza publiczna i to powinno nas łączyć, a nie dzielić. Troska o Westerplatte powinna nas łączyć, a nie dzielić. Cieszę się, że w czasie inauguracji przedwczoraj tego Muzeum na Wodzie, łączącego Muzeum II Wojny Światowej z Półwyspem Westerplatte, pojawił się wiceprezydent Gdańska i że popłynęliśmy razem, że razem to Muzeum na Wodzie jakby otworzyliśmy.
Zapowiedź kompromisu, tak?
Mam taką nadzieję, bo ten spór naprawdę nie jest nikomu potrzebny. On jest gorszący. On nie powinien w ogóle istnieć. Nie rozumiem, dlaczego władze samorządowe Gdańska sprzeciwiają się temu, że rząd centralny chce zainwestować w Gdańsku 150 milionów złotych.
No to jest kwestia tego, kto zarządza projektem, panie ministrze.
I no chyba oni zarządzali od ćwierć wieku. Jak Westerplatte wygląda, to widzimy. Więc skoro sobie nie poradzili, nie mieli planów, nie mieli determinacji, nie był to ich priorytet, to na zasadzie pomocniczości, zdrowej zasadzie, która w Europie występuje, to zadanie chce wykonać rząd. I każdy samorząd powinien się z tego cieszyć, że rząd zwalnia go z tego obowiązku i pomaga. Po prostu pomaga Gdańskowi w godnym upamiętnieniu tego miejsca, tak żebyśmy wszyscy byli z tego miejsca dumni i korzystali z tego, że turyści przyjeżdżają i są zadowoleni z tego, co widzą.
No i ta sytuacja nakłada się na kampanię przedwyborczą, więc będziemy się przyglądać, jak to będzie funkcjonować. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Gość dnia Radia Gdańsk.